To popołudniowy program w Radiu RMF 24. Tym razem, tak jak zapowiadałem, przeniesiemy się do świata sportu, ale dużo bardziej ekstremalnego. Wczoraj po południu w wypadku podczas lotu paralotniu zginął Felix Baumgartner, znany austriacki spadochroniarz. Sławę przyniósł mu jego skok ze stratosfery z wysokości około 38 tysięcy metrów. Wykonanie tego skoku zapewniło mu nie jeden rekord, kilka, między innymi za najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy. Była to też największa prędkość swobodnego lotu człowieka. O tym, jak wymagającym i niebezpiecznym sportem jest spadochroniarstwo, porozmawiam teraz z ekspertem Sławomirem Sieńczukiem, instruktorem spadochronowym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jeśli chodzi o tę tragedię, o śmierć Felixa Baumgartnera, no na pewno środowisko wasze o tym sporo mówi, to przeżywacie. Jak ważna była to osoba dla całej dyscypliny spadochroniarstwa?
No, każda strata takiego człowieka jak Felix jest poruszająca, tym bardziej, że była ta osoba znana w środowisku. Ja jako osobiście się dowiedziałem o tym zdarzeniu, to przeżyłem taki trochę wstrząs i niedowierzanie, że taka sytuacja dla takiego skoczka mogła się to wydarzyć. Natomiast no niestety nasz sport jest też jakby obarczony sporym ryzykiem, dlatego też tak jakby rozumiem, że to się może każdemu wydarzyć i no tak jakby przyjąłem to też z pokorą. Aczkolwiek nie znam do końca też szczegółów, bo wiem, że to się odbyło podczas lotu paralotniowego, więc czekam jakby na więcej szczegółów takiego zdarzenia.
Takie swobodne latanie to przywilej ptaków, dlatego to być może rozbudza tak bardzo wyobraźnię człowieka, no, który marzył o tym przecież od tysięcy lat. My ptakom zazdrościmy, ale w razie błędu, usterki, no to się okazuje być wszystko śmiertelnie niebezpieczne. Ja nie znam dokładnych statystyk, ale jednak wbrew temu, co się wydaje, zaraz pan temu zaprzeczy albo to potwierdzi, no to spadochroniarstwo paradoksalnie wydaje się rzadko prowadzić do takich tragicznych wypadków zakończonych śmiercią w stosunku do liczby skoków, prawda?
Dokładnie tak. Sport spadochronowy z każdym rokiem staje się coraz bardziej bezpieczny ze względu na to, że mamy coraz większą wiedzę na temat uprawiania tego sportu. Mamy dodatkowe systemy zabezpieczeń, które jakby nas chronią. Dzisiaj naprawdę niezmiernie rzadko się zdarzają takie wypadki. Są to, powiedzmy, w skali naszego kraju to są 1-2 wypadki śmiertelne. Obecnie najwięcej wypadków zdarza się podczas manewrowania czaszami, czyli generalnie przy lądowaniu. W związku z tym jest to manewr najbardziej, że tak powiem, niebezpieczny dla skoczka.
Ja na chwilę przeproszę. 1-2 wypadki śmiertelne. Chodzi oczywiście o cywilne skoki, prawda?
No tak. Mhm. Ja też jak my tak trochę statystycznie mówię, jak to wygląda w naszym kraju.
Bardzo dobrze.
Natomiast no, więc tak jakby się do tego odnoszę. Są też lata, w których nie ma takich wypadków śmiertelnych. Natomiast urazowość jak najbardziej występuje. No i więc...
A skoków jest ile rocznie? Kilkadziesiąt tysięcy? Kilkanaście tysięcy?
No jest kilka... W naszym kraju myślę, że to jest kilkaset skoków, kilkaset tysięcy.
Kilkaset tysięcy.
Tak, biorąc pod uwagę działalności takie komercyjne w różnych ośrodkach spadochronowych, średnio się robi od 15 do 30 tysięcy skoków rocznie w poszczególnych ośrodkach. W związku z tym tak jakby zebrać to do kupy, no to rzeczywiście dosyć spora ilość skoków jest wykonywanych. Oczywiście w tej chwili jest to sport bardzo popularny, dużo ludzi chce uprawiać ten sport. Niektórzy to robią z ciekawości, niektórzy to robią dla pasji, tak, bo to jest też doskonała forma spędzenia czasu. Nie ukrywam, że też i wydania swoich pieniędzy, więc jest to wspaniałe.
Jest taka moda? Jest taka moda, myśli pan, żeby
tak,
skakać?
Tak. Do tej pory spadochroniarstwo było takim sportem, gdzie głównie jakby uprawiali to mężczyźni. Dzisiaj w naszym środowisku jest bardzo dużo kobiet uprawiających i z każdym rokiem tych kobiet przybywa, więc też nasze zachowania łagodnieją na tym lotnisku, więc stajemy się troszeczkę mniejszości niż byliśmy do tej pory.
Powiedział pan, że ten współczesny sprzęt daje więcej bezpieczeństwa, a co konkretnie daje to bezpieczeństwo? Czym się różnią takie najnowocześniejsze spadochrony od tych sprzed lat, nie wiem, 30?
Tak.
Rozumiem, że jest więcej technologii, elektroniki, tak? Która tam
dokładnie
coś wie,
tak, no,
więcej.
Poza tym, że skoczkowie są jakby uzbrojeni w odpowiednie ubrania, tak? Czy odpowiednie kombinezony, kaski, wysokościomierze akustyczne, wysokościomierze, które mają już te analogowe, bądź wysokościomierze, które mierzą wysokość, to dodatkowo każdy spadochron jest wyposażony w system, to się nazywa AED, czyli jest taki system związany z jakby samodzielnym otwarciem spadochronu zapasowego, gdyby kompletnie nic się nie zdarzyło, tak, gdyby skoczek nie zareagował.
Automatyczna aktywacja, tak?
Tak, tak, automat, tak, dokładnie tak. Automat spowoduje otwarcie spadochronu zapasowego, da to szansę skoczkowi wylądować, powiedzmy, bezpiecznie, tak, albo przeżyć ten skok i wylądować na lotnisku. Natomiast no wiadomo, że od 20-30 lat to cały czas technologia jakby rozwija się, w związku z tym mamy bardzo dobre, wygodne uprzęże, pokrowce, wszystko jest na tyle kompatybilne. Poza tym tkaniny, które do tej pory są używane, już są bardzo wytrzymałe, jeśli chodzi o uprawianie tego regularnie, więc ten sport staje się naprawdę bardzo bezpieczny.
No i wypadków też, jeszcze skończmy ten wątek, jest tak stosunkowo niewiele, no bo jest, jak to określić, taki ściśle określony sposób postępowania z początkującymi, prawda? To nie jest tak, że kupimy sobie, no trochę przesadzę teraz, kupimy sobie w internecie spadochron i skoczymy w przepaść, prawda? Po przeczytaniu instrukcji. To nie jest takie łatwe, prawda?
Nie, no na pewno nie. Cały proces odbywa się od zjawienia się na jakiejś dowolnej strefie spadochronowej, gdzie jest przeprowadzony proces szkolenia. Oczywiście jest to najpierw są zajęcia teoretyczne, potem są zajęcia praktyczne z zapoznaniem się technologii i używania tego sprzętu. No i oczywiście dla każdego skoczka jest odpowiedni dobór sprzętu, więc jeśli to są studenci w naszej nomenklaturze, ludzie, którzy dopiero zaczynają ten sport, oni mają odpowiednie większe czasze, bezpieczniejsze czasze, wybaczające dużo błędów podczas lądowania. I z czasem, kiedy nabywają tego doświadczenia, pod nadzorem instruktorów mają możliwość zmniejszenia tej czaszy do swoich jakby umiejętności, tak? I to powoduje to, że oni zmniejszając ten rozmiary tych czasz głównych są w stanie wykonywać więcej ewolucji, więc jakby w trudniejszych warunkach lądować, co jakby też powoduje to, że ich wiedza na ten temat jest na pewno dużo większa. Więc na pewno kupienie sobie gdzieś tam z drugiej ręki spadochronu i zjawienie się na lotnisku na pewno nie doprowadzi do tego, że ktoś będzie mógł sobie wejść do samolotu bez jakiegoś nadzoru, bez kontroli i wykonać sobie jakiś tam samodzielny skok.
No proszę, dziecko ma dodatkowe kółeczka w rowerze, a studenci mają spadochrony o większej średnicy. Bardzo ciekawe,
tak,
to co
tak,
pan
tak,
mówi.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
A czy to każdy może zacząć? Mówi pan o tym, że sport ten staje się coraz bardziej popularny, że jest coraz więcej
tak,
pań.
Tak.
Jak rozumiem, studentem może być też osoba wiekowa, prawda? Bo to
oczywiście,
nie chodzi o wiek
oczywiście
metrykalny. A jakie wymagania trzeba spełniać? Albo inaczej, co jednak dyskwalifikuje takiego chętnego i skakać nie może?
Więc takim dobrym rozpoczęciem takiej tej przygody spadochronowej jest zawsze skok w tandemie. To jest skok wykonany pod nadzorem instruktora, instruktor, który wykonuje skok, podpinając pasażera do swojej uprzęży. Jest to taka najszybsza, najprostsza forma wykonania i zapoznania się z tym, co się dzieje w tym powietrzu. I rzeczywiście po takim skoku tandemowym wtórnie ludzie przychodzą na szkolenia po to, żeby sobie wykonać takie szkolenie i skakać. I dla niektórych jest to jakaś tam wakacyjna przygoda, dla niektórych jest to odkrycie jakiejś nowej pasji. W związku z tym, jeśli chodzi o kwestię wiekową, od 16, nawet 14 lat można wykonywać już takie szkolenia, do praktycznie nie ma jakiegoś górnego limitu. Najistotniejsze jest to, żeby osoba miała zdrowe serce, żeby nie miała jakiejś tam choroby wysokiego ciśnienia, epilepsji. Jeśli jest jakieś takie podejrzenie, niektóre ośrodki wysyłają takich kandydatów na badania takie do lekarzy sportowych, bądź też lekarzy orzeczników, u nas to się tak nazywa, którzy wydają opinię na temat osoby, która może wykonywać taki skok.
Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, jeśli chodzi o te predyspozycje. Ja na przykład mam lęk wysokości, a mimo to chodzę po górach. No nie, że wyczynowo się wspinam, ale czasem po ferratach jakiś przejdę z duszą na ramieniu. Co z vertigo? Ja mam tak, że cierpię na ten lęk wysokości, ale on jest taki mijający. Oswajam się po jakichś kilkunastu minutach czy pół godzinie i to ustępuje później niemal całkowicie. Są tacy, którzy próbują dzięki spadochronom lęk wysokości pokonać?
Tak, tak, jak najbardziej zdarzają się ludzie i dlatego te lęki pokonują podczas wykonywania skoków w tandemie, więc to jest jakby najczęściej ludzie przychodzą właśnie zmierzyć się z tym, co sobie są w stanie poradzić. Natomiast Tutaj poza lękiem wysokości jest jeszcze tak zwany lęk przestrzeni. Ludzie boją się bać, bo boją się jakby przebywać w przestrzeni takiej nieograniczonej, bo my tam nie mamy żadnych ścian, żadnej podłogi, po prostu jest totalna przestrzeń pusta, która jest wokół nas. I dla niektórych jest to taki problem, że się znajdują w tej przestrzeni, ale lęk wysokości powstaje w momencie, kiedy zbliżamy się do ziemi. Natomiast jeśli osoba podczas takiego skoku jest skoncentrowana na procedurach budowania rundy do lądowania, bezpiecznego wylądowania w obszarze lotniska, czyli w wyznaczonym miejscu, no bardzo często jakby wyłącza ten element właśnie tego strachu, lęku wysokości i koncentruje się na bezpiecznym wylądowaniu.
I to szkolenie też w dużej mierze że pewnie tego właśnie dotyczy, głowy, a nie...
Między innymi tak. Wszystko się odbywa w głowie, także każdy z nas jest to w stanie wykonać, każdy z nas jest w stanie nauczyć się tego skakania, tyle że po prostu z tymi problemami typu lęk, strach, to musimy sami trochę powalczyć, bo to w naszej głowie się wszystko odbywa.
A ile czasu trzeba poświęcić, nie wiem, czy to się mierzy w czasie, czy może w liczbie skoków raczej, żeby nauczyć się, no tak w pana ocenie, eksperta, przyzwoicie skakać?
Więc tak, taki sam proces szkolenia najczęściej odbywa się dzisiaj w ten sposób, że mamy taki dosyć skrócony program szkolenia, to jest około 8 godzin lekcyjnych, jeśli chodzi o samą teorię. Ona jest też również poparta zajęciami w tunelu aerodynamicznym. Często w ośrodki wysyłają właśnie w ramach kursu na taką 20-minutową sesję, żeby się człowiek zapoznał z tymi tak zwanymi strugami, które my po prostu mamy w czasie spadania. I potem wykonujemy takie skoki. Według programu naszego polskiego szkolenia mamy 5 skoków w systemie AFF, czy taki progresywny metoda szkolenia. Mamy tutaj takich kandydatów, którzy bardzo dobrze sobie radzą w tym powietrzu i są w stanie skończyć te szkolenie w ciągu tych 5 skoków. I po takim szkoleniu mogą odbywać samodzielne skoki pod nadzorem instruktora, czyli już jakby instruktor nie uczestniczy w procesie szkolenia, ta osoba już wykonuje skok samodzielnie, wykonuje ten skok konkretnie tak, jakie ma założenie, jakie ma nadane jakby założenie poprzez instruktora, wykonuje ten skok samodzielnie i tak sukcesywnie wykonując te skoki, obniżając wysokość skoku, zmniejszając rodzaj czaszy, dochodzimy do pewnego doświadczenia, czyli do zdobycia pierwszej licencji, która jest takim elementem, który otwiera nam jakby do samodzielnego skakania bez nadzorów instruktora, czyli to jest około 50 skoków według polskich przepisów, jest to świadectwo kwalifikacji. I rzeczywiście ludzie są to w stanie nawet w ciągu jednego sezonu zrobić.
Mamy ogromne tradycje, jeśli chodzi o spadochroniarstwo. Mam tutaj na myśli czasy II wojny światowej, no i tworzone od podstaw oddziały spadochronowe w Polsce, w Largo House w Szkocji to się wszystko zaczęło. Myśli pan, że my Polacy, tak jak do latania podobno mamy talent, to mamy też talent do skakania?
Myślę, że tak. Nasze środowisko też pokazuje, że mamy takie osobliwości, które skaczą w różnych rekordach na świecie, które są organizowane. Są to rekordy budowania takich formacji 100, 200, 300 osobowych, jak i formacji płaskich, to są formacje płasko spadające, tak jak i formacje tak zwane freeflyowe, a w tej chwili za miesiąc też kilku naszych Polaków będzie jechało w Stanach Zjednoczonych, będzie bity rekord, jeśli chodzi o budowanie formacji na otwartych czaszach, czyli tak zwany canoping. Więc to będzie też takie dosyć spektakularne widowisko, bo na tym niebie znajdzie się mnóstwo otwartych czasz, które będą tworzyły taką wielką geometryczną figurę.
Mhm. Na koniec, bo czas nas już trochę goni, chociaż temat jest fascynujący, bardzo ważna sprawa, ile to kosztuje, jeśli ktoś się chce nauczyć?
No, ja to zawsze mówię, że rozpoczęcie takiej przygody ze skakaniem no nie jest wcale drogie, tak? Dlatego że powiedzmy, tak jak mamy te szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne, to ono się często zamyka w granicach 5-6 tysięcy złotych. I globalnie biorąc, to nie jest wcale wysoki koszt. Najwięcej pieniędzy jednak ludzie wydają właśnie, kiedy złapią tego bakcyla, kiedy chcą się ubrać, chcą mieć odpowiednie atestowany kask, odpowiedni sprzęt, więc to już idzie w dziesiątkach tysięcy. Ale to tak jak niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że każde hobby, każda pasja niestety kosztuje, tak? Więc ja to często porównuję, że jak się chce grać w squasha, to też niestety to kosztuje.
Czego się wam życzy? Macie takie powiedzenie?
Bezpiecznego lądowania.
Bezpiecznego lądowania życzymy Sławomirowi Sieńczukowi, instruktorowi spadochronowemu. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia.